z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty. I z tego miejsca chciałabym Wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić Was na moją stronę bykamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum.
Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam, Mateusz Borek.
Dzisiaj u mnie Monika Hoffman-Piszorek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam taki fragment książki do zacytowania na sam początek. Kiedyś nocowali u nas. Artur siedział załamany na podłodze pod ścianą i powtarzał, że nie chce już śpiać. Że nie chce już brać chyba. Że już nie będzie. Siedzieliśmy razem. Lukas, Renatka, Artur i ja. Z godziny na godzinę robiło się coraz trudniej. W pewnym momencie Artur zaczął się pocić. Strząsł się i wił na podłodze. Nie wiedziałem, co mam robić. Lukas kręcił mu blanta za blantem, żeby chłopak się trochę rozluźnił. Ale było coraz gorzej. W pewnym momencie Artur wyciągnął broń i zaczął z nią chodzić po salonie. Krzyczał, śmiał się, klękał, wstawał. I tak na zmianę. Nie wytrzymałam napięcia, krzyknęłam, że ma przestać. Podszedł do mnie, podniósł za koszulkę, a do głowy przystawił mi broń. I fragment dalej. Po kilku dniach zadzwonił do mnie roztrzęsiony Lukas. Jąkał się, nie był w stanie wydukać słowa. W końcu powiedział, że Artur nie żyje. Został zabity. Jak myślisz, ile razy w swoim życiu uniknęłaś śmierci?
Ja myślę, że wiele. Ja myślę, że wiele razy, no.
Jak to, no to tak spojrzysz, w swoim życiu miałeś dużo szczęścia?
Bardzo.
A to jest takie szczęście w nieszczęściu?
Nie.
Ale ja tak, te sytuacje, jak te, do których popychało cię życie jednak, były takie, powiedzmy, nieszczęśliwe, ale w tym nieszczęśliwych sytuacjach miałeś jednak bardzo dużo szczęścia.
No, nieszczęśliwe w sensie takim, no, odnosząc się teraz do tej sytuacji z Arturem, to ja wtedy wcale nie myślałam o tym, że to jest jakieś nieszczęście, prawda? No, wydarzyła się taka sytuacja, bo... No Artur był człowiekiem, jakim był i no, był bardzo impulsywny i z tą bronią no tak po prostu się stało, ale ja bym tego w ogóle nie nazwała, że ja miałam w tamtym momencie jakieś nieszczęście, no po prostu wiesz, emocje, no nie? Ale szczęście miała, że jednak za ten spust cię pociągnął, nie?
A szczególnie kiedy masz gościa, który jest rozdygotany. Tak. Nie panuje nad emocjami.
Tak.
I wiesz, i to. I tak sobie myślałem o tym, że jeżeli mówią coś o nas ludzie, którzy nas otaczają, to co ci mówili o tobie?
Którzy? Tamci?
Tak. Renata, Lukas, Artur. No i ogólnie, jak przewija się przez ten fragment książki, bo książka kończy się tam, gdzie zaczyna się blok. Jak spojrzysz sobie na tych wszystkich ludzi, to co oni mówią o tobie?
No, że jestem... jedną z nich. Rozumiesz, ja się czułam jedną z nich i oni też tak myśleli, więc nawet to, że Artur wtedy wyciągnął tę broń i że Renatka się bała, siedziała tam skulona, ja się zachowałam jak zachowałam, to i tak mimo tego, że komuś się to może wydawać, o Boże, coś strasznego, to na tamten moment nie było takie straszne. No to nawet dla mnie wtedy nie było takie straszne, bo my jakby wszyscy przeszliśmy po tym do takiego porządku dziennego, nie? No do takiego, wiesz, jak normalnie ktoś idzie i gotować obiad, kumasz, nie? No, to było takie, taka codzienność, trochę może bardziej niebezpieczna, ale jednak zwykła codzienność.
Ale tylko trochę, nie bardziej.
No tak.
Patrząc na to, że powiedzmy, że masz dzisiaj życie jak z bajki, to o czym jest morał twojego życia?
Że każdy może mieć życie jak z bajki.
A dlaczego myślisz, że każdy? Bo jednak w tym wszystkim, znaczy, bo to jest...
Ja uważam, że wszystko to jest decyzja. I tak samo jak w tej książce miałam wiele takich momentów, w którym wydawało mi się, że już ja pierdzielę, no już dalej nie pociągnę. No nie? Albo, że wiem, nie wiem, no, że jest coś mnie przerasta. To jednak tę decyzję podejmowałam, okej, wstaję, podnoszę się, robię dalej.
No właśnie, to jest coś takiego, że to mnie najbardziej w tej książce tak zafascynowało, wiesz? Ja nawet zastanawiałem się, ile razy zaczynałaś od nowa.
O, jedno mnóstwo, ale ja tak mam, że ja to kocham. Ja to kocham. I ja tak robię nawet do tej pory. Że za każdym razem sobie mówię, że dobra, no mnie coś przerasta, to sobie wiecie, ciebie? Co ty? Wstawaj, rób. Rozumiesz, ja to bardzo, bardzo lubię i to mnie codziennie kształtuje.
A to ile miałaś żyć, jakbyśmy mieli policzyć?
O, nie wiem, nigdy tego nie liczyłam, ale to by było ciekawe. Ja zawsze mówię, że jestem jak mój ojciec. Jestem niezniszczalna.
Tak. To jest akurat prawda, tak. Że jesteś niezniszczalna. Ale powiedziałeś, że dopiero teraz, gdy mam 37 lat, zaczynam doceniać wszystko, co wydarzyło się w moim życiu. Które lekcje były najtrudniejsze? Tutaj jest trochę do wybrania. Co było najtrudniejsze w twoim życiu?
Myślę, że najtrudniejsze było to, żeby pokochać siebie i pokochać siebie w całości, czyli tego, całą tą moją drogę, którą przeszłam. Że wiadomo, że były jakieś rzeczy w przeszłości, które były trudne, ale nie były dla mnie jakoś takie emocjonalnie wstydliwe. Rozumiesz, nie? No, to, że Artur mi przystawił broń do głowy, no to było trudne, ale ja się tego nie wstydziłam.
No nie? Ale czekaj, bo coś gdzieś powiedziałaś, albo ja coś gdzieś wyłapałem ostatnio, że w naszej rozmowie powiedziałeś, że wstydziłaś się w niektórych momentów ze względu na to, że kogoś skrzywdziłaś.
Tak, to prawda. Dlatego mówię o tych emocjach. Ale były też takie momenty, w których kogoś skrzywdziłam, bo na przykład nie zrobiłam czegoś dobrego, nie pomogłam tej osobie, a mogłabym jej pomóc, nie? No i to... i poza tym, no ale to wszystko wiąże się z jakimś takim wstydem i z takim brakiem wiary w siebie i no dlatego no, musiał nadejść ten czas takiego, wiesz, wybaczenia sobie, że no dobra, no na tamten czas nie miałaś takich zasobów, żeby to zrobić.
A kogo w swoim odczuciu zraniłaś, kiedy sama błądziłaś?
No wiele osób, na przykład, nie wiem, moją siostrę, która tak nie uważa, ale ja wiem, że tak.
Ale w tej książce ja miałem takie wrażenie, że ty nawiązujesz trochę, że ona była tak zapatrzona w ciebie, tak, że w pewnym momencie dokładnie tak samo zbłądziła jak ty.
Tak. I to była moja wina. Ja to tak odbieram. Ona nie, oczywiście, ale ja to tak odbieram. No nie, bo ja mogłam jej pokazać inną drogę. Ja mogłam ją przed tym wszystkim ustrzec i tak dalej, nie? A ja jakby jeszcze doszło do tego, że wiesz, no pogłębiłam w niej to, nie?
Ta wasza relacja jest...
Ale my jesteśmy teraz najlepsze siostry. No.
Bardzo ją serdecznie pozdrawiam, szczególnie, że pamiętam, co mówiła przed pierwszym podcastem. Ale gdybyś spróbowała zrozumieć, dlaczego taka jesteś i jaka byłaś, to co cię uformowało?
Dzieciństwo.
No i co w tym dzieciństwie cię uformowało? Co cię stworzyło taką?
No, to cała parentyfikacja, to, że bardzo szybko musiałam dorosnąć, to, że bardzo szybko musiałam wziąć sprawy w swoje ręce, to, że przede wszystkim najważniejsze jest to, że ja sobie wkręciłam, to znaczy ja, żeby przetrwać jako ja, wymyśliłam sobie, że muszę być silna. I to mi dodawało to, że ja sobie wymyśliłam, że muszę być silna, to mi dodawało tej siły i to mi dodawało takiej, wiesz, odwagi w ogóle do życia, no nie?
No ale to uważasz, że siła długoterminowo wykazywana w dzieciństwie jest zła, czyli że najlepiej jest jak najdłużej być dzieckiem?
No ja nie mogłam być, no ja miałam krótki czas na to, żeby tym dzieckiem być.
No wiem, ale tak sobie po prostu teraz gdybam oczywiście.
No tak, tylko że dla mnie potem każde okazanie słabości przeze mnie lub przez innych było, wiesz, niefajne. A ja nie mogę oczekiwać od innych, że wszyscy będą robić, że będą tacy jak ja, albo że ja nigdy nie powiem, że nie wiem, że mi jest smutno, że się poddam, że nie daję rady i tak dalej, że ja muszę umieć okazywać słabość, a ja tego nie umiałam przez kupę lat. Nie umiałam po prostu okazywać słabości. Ja tą słabością gardziłam, nie?
No tak. Dość mocno wskazujesz to też w książce i taką kobiecością się rzeczy. No i tak, też dlatego po prostu byłaś chłopczycą, no bo to do tego też tam nawiązywałaś. A to, że byłaś bita jako dziecko, zostawiło jakikolwiek ślad?
No myślę, że ślad, no ja to sobie już wszystko przepracowałam i no...
No nie, ale wiesz, bo chodzi o to właśnie nieprzepracowany fragment. Czy to na przykład miało wpływ na te wybory, co wszystko działo się później w twojej książce?
Tak. Wszystko, absolutnie wszystko, co przeszłam w dzieciństwie, miało wpływ na to, jaka byłam później. I powoli, i to w tej książce też jest ten proces, że powoli ja to przepracowywałam i dalej potem jeszcze, no już wiadomo, że ta książka kończy się na jakimś tam etapie mojego życia, dalej to przepracowywałam i teraz też niektóre rzeczy przepracowuję, dopiero na przykład niedawno odkryłam i to było dla mnie odkrycie, jedno z największych odkryć życia, że ja przechodziłam cały czas traumę po, tak jak jest trauma po żałoba. O, żałobę po stracie bliskiej ci osoby. Może być żałoba po stracie dziecka, bo rodzi ci się na przykład niepełnosprawne, a ty miałeś nadzieję, że to dziecko będzie zdrowe. No nie? I ja miałam, i też bardzo często o tym mówię, że ja mam słabość do ludzi słabych, chorych, niepełnosprawnych, odrzuconych, alkoholików i tak dalej, że ja czuję z nimi więź. Tylko, że ta, i wydawało mi się, że to jest fajne. Że to jest spoko, nie? Że bo, wiesz, bo ja jestem dla nich miła, jestem fajna, ja im pomogę w każdej sytuacji. Tylko, że ta pomoc im wychodziła z mojej traumy, z mojego, z mojej żałoby, bo ja nie potrafiłam, bo ja byłam jak taka... wyobraź sobie taką szaloną mamę, która traci w, na przykład, nie wiem, w jakimś wypadku swoje wymarzone, powiedzmy, 3-letnie dziecko. No nie? No i ona, nie przepracowując tej żałoby, no nie może wpaść w jakąś taką szajbę, że widzi każde 3-letnie dziecko i sobie patrzy na nie i sobie myśli o swoim. Albo, że widzi, że ktoś źle traktuje to dziecko i od razu uważa, że ona by lepiej to zrobiła. No nie? I że wiesz, i od razu tak bardzo mocno emocjonalnie do tego dziecka podchodzi. No nie? No i że wiesz, że najchętniej to by zagarnęła i nie puściła. I ja tak miałam ze wszystkimi niepełnosprawnymi, chorymi, marginesem społecznym i ze wszystkimi odrzuconymi przez innych, że ja byłam taką mamą, że ja chciałabym im pokazać, że ej, ja was będę kochać, ej, ja będę dla was najcudowniejsza, najwspanialsza i w ogóle wiesz, nic mi was nie przeszkadza. Ale przez to, że ja miałam takie podejście i ja nie pozwalałam im się zachować normalnie, bo na przykład do dziewczynki, która powiedzmy, że w wieku tam 10 lat była molestowana przez swoich rodziców, była bita przez swoich rodziców i tak dalej, no nie, inaczej podchodziłabym niż do córki mojej siostry, która też ma 10 lat i jest, wiesz, no, normalnym dzieckiem. I samo podejście do jednego i drugiego dziecka by się bardzo mocno różniło. Przez to, że ja miałam żałobę i ja tej dziewczynce skrzywdzonej przez życie bym, wiesz, ja bym ją zagarnęła i ja bym jej pokazała, że wszystko jest teraz inaczej i w ogóle, wiesz, ja bym ją sama ograniczała. I ja tą żałobę dopiero niedawno odkryłam i to był taki mój game changer w ogóle mojego życia, że ja dopiero teraz z pełną świadomością i z taką wolnością i z takim zrozumieniem mogę robić dalej to, co robię, czyli dalej podchodzić do wszystkich wyrzutków, nie? I niepełnosprawnych i w ogóle no niechcianych, no nie? Dalej mogę pochodzić w ten sposób, tylko dalej z miłością i z otwartością. Nie, teraz dopiero z otwartością, bo dopiero teraz widzę w nim nie tylko tą krzywdę, ale widzę w nim normalnego człowieka. I teraz mogę tak samo rozmawiać z tą dziewczynką, jak z córką mojej siostry.
Okej, czyli nie zamykasz pod kloszem.
Nie. No, i ja dopiero teraz to odkryłam. A to ma związek też oczywiście z moim dzieciństwem, jakimś takim, że wiesz, że ja chciałam zapewnić komuś to, czego na przykład sama nie dostałam i tak dalej. Nie, i zobacz, po 37 latach. Nie?
Że długo się uczysz.
No.
Ale bo ta książka pokazuje cały zarys tej twojej osobowości, tego domu też, że jak ta historia, że tata przeżył śmierć kliniczną, kiedy miał wypadek, wyniósł mnóstwo pieniędzy, których nigdy nie odnaleziono. Twoja mama razem z przyjacielem rodziny próbowała odnaleźć lekarza, który w karetce stwierdził zgon taty, ale się nigdy nie udało.
Pozdrawiam go serdecznie.
Przeprowadził się za granicę i słuch po nim zaginął. Tak. I też to, że do pewnego momentu życia, no, którego raczej nie pamiętasz, albo możesz mieć tylko flashbacki, byliście bogaci, a potem byliście raczej bardzo biedni.
Bardzo, no.
I bieda czegoś uczy?
No tak.
Czego uczy?
Bieda... wszystko zależy od przeżywania tej biedy i tego, jak cię rodzice uczą przeżywać tą biedę. No nie, bo ja byłam dzieckiem, więc ja uczyłam się przeżywać biedę tak mi, jak mi ją rodzice pokazali.
To czego uczy takie, wiesz, przeżywanie biedy?
No, mnie nauczyło tego, że pierwszy milion trzeba ukraść.
Okej. Okay. czyli jak ten lekarz.
No tak, no i widzisz, no i rozumiesz, o co chodzi, mm-hmm. nie? No, że to jest niefajne, bo to wszystko zależy od tego, kogo masz w otoczeniu, bo są ludzie, którzy na przykład, no nie wiem, byli biedni, tak jak my mm-hmm. biedni, byli ludzie, którzy są biedniejsi, one już inaczej no, podchodzą, to wszystko zależy od dorosłości drugiego i tego tak zwanego dorosłego mm-hmm. człowieka, nie?
No dobra, ale a może bieda czegoś uczy?
No nie wiem. No wszystko zależy od etapu, no bo potem też byłam biedna, potem znowu mhm. miałam pieniądze.
Nie, ale
potem...
rozmawiamy o tym etapie, nie? No
o
bo...
tym dzieciństwie.
Tak, no bo jeżeli wchodzisz na przykład do szkoły i czujesz się gorsza, mhm. no to chyba głównym, na pewno kiedy masz materialnie, jesteś zasypana.
Tak.
To nawet powiedzmy, że prozaicznie...
To jesteś tak, nie wiem, wydaje ci się, że jesteś pewniejsza siebie, no, ale tak, wcale tak nie jest. No, jasne, są bogaci, tak. którzy nie są pewni siebie,
tak,
nie?
Tak, tak, ale masz to jest dużo tylko, większy tak. atrybut tego, że możesz czuć się lepiej akceptowalnym przez środowisko, co
ale,
po prostu cię buduje.
Ale dzięki... nie w środku.
Tak, tak, no jasne,
tylko
tak.
zewnętrznie.
Tak, ale daje ci to pewnego rodzaju siłę.
Maskę
tak,
kolejną.
Maskę, ale no. też równocześnie siłę. To wolałabyś... mieć pieniądze i mieć tą maskę, czy nie mieć pieniędzy i nie mieć tej maski i ubierać tą maskę, którą
ale ja
ty
sobie założyłam
ubierać.
Inną maskę.
No właśnie, no ale teraz pytanie jest, która też znajdziemy do tej maski.
Dla mnie to nie ma znaczenia. Pewnie mm-hmm. kiedyś wolałabym być bogatsza, albo wolałabym być nie być z rodziny wielodzietnej, no nie w sensie, mm-hmm. że też myślałam, że jestem adoptowana, albo wolałabym nie mieć ojca, na przykład być dalej biedna, ale mieć ojca pełnosprawnego, mm-hmm. no nie, albo... No nie wiem, tych albo mogło być tysiące, albo na przykład być biedna, ale mieć większy dom, bo my mieliśmy dwa pokoje, nie? Rozumiesz? Mama, piątka dzieci i tata w drugim pokoju. No to wiesz, mogłabym mieć większy dom, na przykład, no nie wiem, też stary jakiś, nie wiem, no niefajny, ale mieć swój pokój. No to mhm. wtedy też już bym się czuła lepsza. A nawet jakbym była biedniejsza.
No tak, ale tutaj specjalnie wrzuciłem to ze względu na to, że to jest teoretyzowanie, które było realne. W sensie takim, że mieliście kasę.
Ja nie znałam za bardzo jakichś ludzi w tamtym czasie, którzy byliby jakoś tak super bogaci, chyba że w telewizji, ani nic takiego mm-hmm. nie myślałam o tym, to nie było jakby dla mnie priorytetem, bardziej się i wiesz, ja wychowywałam się na wsi, dla nas najważniejsze to było to, żeby bawić się z dzieciakami na dworze, no nie? Mm-hmm. Więc nie byliśmy też jakoś tak przyzwyczajeni, nie myśleliśmy o tym, co moglibyśmy mieć, gdybyśmy mieli pieniądze. Pamiętam tylko sytuację, jak mama mówi, że po wypadku właśnie taty był, mama zrobiła prawo jazdy i że gdzieś jakiegoś malucha od kogoś kupimy i my wtedy wszystkie dzieciaki siedzieliśmy na kanapie i z mamą rozmawialiśmy i że wow, to znaczy, że pojedziemy do zoo albo że w ogóle gdzieś pojedziemy tym autem i dla nas to było takie, wiesz, no pierdoła, auto teraz to w tych czasach, wiesz, nie? Ale dla nas wtedy, mimo tego, że wcześniej już jeździliśmy autem, bo tata miał samochody, no nie? Ale potem jak tak zaczęliśmy to nabierać tej świadomości, że my, no wiesz, no teraz to nigdzie się nie przemieszczamy, że tylko autobusem, no i że nagle może pojedziemy do zoo z mamą, no to było dla nas takie wow, nie? To jest ale bogactwo, nie? No.
No to jeszcze wracając do tej szkoły, bo tam powiedziałeś, że czułaś się gorsza. Kiedy ostatni raz miałaś takie poczucie, że czułaś się gorsza?
Oj, dawno nie miałam.
No, to fajne.
Mhm, dawno nie miałam, no.
A jakbyś miała tak chociaż pomyśleć, naprawdę przywołać sobie coś?
To być może, no myślę, że jeszcze przed dziećmi jakoś krótko może...
Czyli naprawdę.
Może na początku, jak zakładam jakieś takie swoje pierwsze biznesy, czy coś mi nie wychodziło i tak dalej, niż miałam jakieś niższe poczucie wartości, albo no takie z niewiedzy, czy coś, no to wtedy czułam się gorsza, nie?
A ktoś potrafi obudzić w tobie takie uczucie dzisiaj? Chociaż na sekundę?
Nie. Nie wiem, kto by to był, żeby musiał mi coś powiedzieć. Ja mam, nie, no. Tak bardzo nie przejmuję się już, że opinią innych, że myślę, że nie.
No wtedy potrzebowałaś złego towarzystwa, by poczuć się bezpieczna mm-hmm. i silna. Zaczęłaś mieć starszych znajomych, takich trochę z marginesu społecznego, jak wiadomo, takich to ty lubisz, dlatego tutaj jesteś. Jeszcze zamieszanych w narkotyki lub kradzieże. No dobra, i koniec końców wybierasz dobre liceum, bo wybrałaś dobre liceum i tam znalazłaś wspólny język z innymi rówieśnikami, czyli papierosy, narkotyki i alkohol. No i wtedy ci się udało wyjechać na ten projekt do Niemiec.
No.
Tak, tak, tak. Gdybyś miała jeszcze raz przeżyć swoje życie.
Mhm.
Wiedząc, jaki jest koniec, wyjechałabyś tam?
Mm-hmm.
Po co?
Po to. po to, żeby to przeżyć, bo wiesz, ja wtedy to mi się wydawało straszne doświadczenie, w ogóle bardzo długo tego nie mogłam zrozumieć, ale ja dzięki temu doświadczeniu pojechałam potem drugi raz, widziałam te różnice, widziałam to, jak może być ktoś traktowany i nie chciałam go w ten sposób traktować i zobacz, przez to, że mnie ktoś traktował jako gorszą, to potem mi się znowu załączyło, że ja tych gorszych nigdy w życiu nie będę traktowała jak gorszych. Nie? Rozumiesz, nie? No. I tak, tylko, że to było przez moją krzywdę. Ja, no. I dlatego ja bym absolutnie nic w moim życiu nie zmieniła. Nawet tego wyjazdu. Jakbym teraz pojechała, to ja tam w ogóle bym była najlepsza w tej szkole.
Ale nadal nie rozumiesz, dlaczego czułaś się tak niezrozumiana, bo to bije z tej książki, że jakbym miał powiedzieć, że gdzieś czujesz się niesprawiedliwie potraktowana, to tam.
To prawda, to tam, no. Ale ja myślę, że ja tam byłam najbardziej zamknięta, dlatego, że ja zostałam tak naprawdę sama, siebie też wyrwałam z tego, z mojego towarzystwa, w którym czułam się bezpiecznie. I tam trafiłam, tam nie miałam zupełnie nikogo i to ja się tam na tych ludzi zamknęłam, nie?
No ale też, bo no w książce opisujesz ich, powiedzmy, jako dziwnych.
No, no tak, to było dziwne.
Także
no, ale...
też no, zamknęłaś się na nich, ale no, to raczej chyba nie ze względu takiego, że zamykam się i nie chcę nikogo poznać.
Tylko nie, raczej... ale zamykam się, nie chcę nikogo poznać, to tak było pewnie bardziej w podświadomości, a nawet jeżeli kogoś chciałam poznać, to robiłam to takim dużym dystansem i z takim, że to nie jest mi potrzebne. Mhm. Nie? No i rozumiesz, i to, no, to była bardzo dziwna szkoła i... Ta rodzina, u której mieszkałam, też była bardzo dziwna. No i ja się tam czułam po prostu bardzo, bardzo, bardzo samotna.
Dobra, no i żeby też nie, tak jak ci powiedziałem, nie za bardzo chcę zdradzać cały sens książki, no ale jest moment, w którym wracasz stamtąd. To jest moment, w którym czułaś największe zrozumienie od swojej mamy w swoim życiu?
Nie wiem, czy w swoim życiu, ale myślę, że to jest taki moment, który był dla mnie jednym z najważniejszych momentów właśnie wsparcia ze strony mojej mamy. No.
No tak skonstruowałem pytanie, bo też tak to czuć w tej książce, że to jest...
To było takie potwierdzenie, bo to nie dość, że wiesz, że mi było bardzo trudno tam i że jakby zrobiłam to po części dla siebie, po części dla niej i że ona okazała mi to wsparcie, a nie, że kurczę, no nie wiem, nie spełniłam ich jakichś tam marzeń czy coś takiego, nie? Co niekoniecznie było prawdą, bo to mogła być moja jakaś projekcja, że mama bardzo chce czy coś takiego, nie? No, ale jak ona mi to okazała, to wsparcie, to spadł ze mnie taki ciężar odpowiedzialności, o.
No i mogę powiedzieć, że teraz w książce, gdybyście byli i zaczynali ją czytać, to teraz się zaczyna najciekawsze.
O, mamo.
Wracasz do Polski, tam masz ten problem, że musisz robić 2 lata w rok, tak i że dyrektor mówi, żeś po prostu zaliczyła to w swoim zakresie. Dyrektor zresztą chyba musiał cię bardzo, bardzo lubić, że na to ci pozwoli.
A to nie wiem, jak to się stało w ogóle, bo mnie, wiesz, ja byłam tam tylko rok i nawet to była duża szkoła, więc no, ale nie wiem, czy on mnie pamiętał.
Ale zawsze dobrze się uczyłaś, także to mógł być też po prostu taki zakres, no bo gdybyś była takim przeciętnym uczniem, powiedzmy, który zdaje tylko z klasy do klasy i nic więcej, no to może wiedziałby, że nie dźwignia, jednak byłaś uczennicą piątkową, taką powyżej średnia, powyżej piątki, no to jednak...
No w liceum już nie?
No tak, ale no, jednak całą, tak. No tak, jak wtedy się dostawałaś chociażby do tego liceum, no to no i nawet dostanie się do tego liceum, z tego co mu po prostu napisałaś w książce, nie było najprostszą rzeczą, no ale miałaś 17 lat, pierwszy raz wzięłaś felę. Pamiętasz uczucie, jakie jest pierwszy raz, kiedy się bierze twarde narkotyki?
Ty, że jest inaczej niż się myśli, że jest.
Ale to jest coś takiego jak pierwszy seks?
Nie, to jest inne, bo ja myślałam, że po tym jest taki, że nagle poczuję taki odjazd jak w filmie, że albo nie będę wiedziała, co się dzieje i tak dalej, a ja się po prostu dużo lepiej bawiłam, nie? No, że dużo bardziej przeżywałam, o, a ja wtedy potrzebowałam tych przeżyć, tych emocji takich mocnych, a narkotyki mi to dawały, że ja mogłam popuścić swoje emocje, które bardzo mocno trzymałam na wodzy.
Okej, czyli... Tak jakby wypuszczałaś
tak.
To. One po prostu ci uwalniały to wszystko, co trzymałaś w sobie, bo byłaś tam silną.
Dokładnie. No dobra, i to... dlatego ja to bardzo usprawiedliwiam. W sensie rozumiem no, mechanizm działania tego, dlaczego ja ćpałam, nie?
Bo no, tu są bardzo, bardzo dobre zdania. Rano. Rano w szkole kreseczka, żeby wytrzymać na lekcjach. Pod wieczór już w domu druga, żeby nockę spędzić nad książkami.
Tak.
I słuchaj, brała mnie nie dlatego, że koniecznie chciałam nadrobić materiał, który zostawiłam na ostatnią chwilę, a dlatego, że lubiłam ten stan.
Tak.
No ale to potwierdza to, co mówisz.
Tak.
Nie? No bo, ale jak tu jesteśmy, patrząc na ciebie, to opowiedz mi o tej dziewczynie, bo to jest już zupełnie inna dziewczyna moim zdaniem. Szukająca, wyruszająca w dorosłą podróż, niż ta, która wychowywała się na tej wiosce. To już jest dziewczyna, która chyba widzi jakiś świat, który zaczyna jej trochę imponować.
No tak.
Ale
no tak.
To jest tak, jak był u mnie Maciek Kowulski z KSW, teraz zrobił też pana Kleksa i powiedział, że on zawsze chciał mieć pieniądze za wszelką cenę. Niezależnie jak. U ciebie to też tak było, że ty po prostu chciałaś być szczęśliwa?
Nie, bo ja myślę... Ja myślę, że ja nie myślałam o tym, czy ja chcę być szczęśliwa, tylko że jedyny świat, który ja znałam, który był wtedy silny, to był świat takich ludzi od narkotyków.
Ale w ogóle jak ta siła się zmieniła w takim wypadku, nie?
No, że to byli tacy ludzie, że wiesz, że oni żyli na własną rękę, że wiesz, nie przejmowali się niczym, że no, żeby taki spontan, dobra, no to co, to jedziemy gdzieś i tak dalej, że nie było czegoś, że nie było granic, a było bardzo dużo przeżyć, bardzo dużo takich emocji i mi się wydawało, że to jest taka wolność, takie wiesz, nie? No i tak, i dlatego ja wpadłam w to towarzystwo.
No bo później zdałaś maturę i pojechałaś do Niemiec na swoich warunkach.
Tak.
No i jak pojechałaś do Niemiec, to miałaś przerwę od narkotyków, chyba pierwszą. No i jak się żyje w takiej przerwie? No bo
ja
w tej książce,
wiem.
W tej książce jest taki morał z tego, że ty zawsze mówisz, że kończę i dzięki.
Ja tak, bo ja jestem takim dziwnym tworem, że ja tak robię. Dlatego mówię, że decyzja jest w głowie. Jak postanowiłam, że paliłam paczkę, dwie paczki papierosów dziennie, jak postanowiłam, że od dzisiaj nie palę, to ja rzeczywiście nie paliłam, nie? Jak postanawiam, że ja, nie wiem, zacznę teraz ćwiczyć, i, no to idę ćwiczyć. Mhm. Rozumiesz, nie? Że no nichu, ja jak powiem, czy zrobię, to zrobię. I ja wtedy też tak miałam. No też prawda jest taka, że ja tam nikogo nie znałam, kto by, bo wyjechałam w zupełnie obce miejsce i mieszkałam, wiesz, u rodziny i nie znałam nikogo, kto by tam dealował i skąd mogłabym kupić. I jakbym mogła, to bym kupiła.
Cieszy mnie chociaż świadomość.
No, no. Ale jak nie miałam, to też nie miałam takiej potrzeby, żeby tego szukać. Poza tym ja brałam wtedy, dlatego, no bo że lubiłam ten stan i dlatego, że potrzebowałam tych takich emocji. A będąc znowu w Niemczech, będąc znowu sama i będąc znowu teraz już na własnych warunkach, teraz już jestem dorosła i tak dalej, ja miałam zupełnie inne, też miałam emocje. I też bardzo wysokie, bardzo dużo tych emocji różnych było, że ja już nie potrzebowałam siebie naładowywać czymś innym.
Okej. Okay.
No i to tak funkcjonowało, że przez ten czas ja, wiesz, Boże, inne miejsce, teraz zarabiam pieniądze, teraz już jestem dorosła, tu mam, nie wiem, piątkę dzieci pod opieką i w ogóle jestem w takim, wiesz, świecie zupełnie nie moim i tak dalej, więc ja jakby bardzo mocno byłam nafiksowana na tym, że to jest zmiana, nie? No, ale potem wróciłam, nie?
Stare nawyki.
Tak, to prawda.
A liczyłaś kiedyś, ile razy rzucałaś?
Nie, ale tak świadomie to raz. Tak z taką pełną determinacją i świadomością to raz, a nie tak, żeby, bo wtedy to rzuciłam, ja wiedziałam, że to jest przerwa. To nie jest tak, że ja rzucam na zawsze, jak ja wyjeżdżam teraz do Niemiec. Nie, w ogóle. To było tak, że ja sobie robię przerwę.
Okay,
to... Że nie, że narkotyki są spoko, w ogóle to są spoko, nie? Wtedy był taki czas, nie? Tylko, że teraz no, nie mam tej potrzeby, żeby ćpać, to nie ćpam.
A co było najtrudniej rzucić? No bo jednak...
Zioło.
No właśnie, bo to jarałaś tego potwornie dużo.
Bardzo.
Tak dużo, jak ludzie palą papierosy, tak. To tak wiesz, że paliłaś rano, wieczorem w ogóle.
Tak. I jeszcze przed pracą paliłaś, i w pracy. No.
No i dodatkowo jeszcze paliłaś paczkę papierosów dziennie.
Ja się kopciłam za to. Naprawdę.
To dla mnie było takie... Znaczy tak, rozmawialiśmy po naszym pierwszym podcaście, więc ja miałem jakiś background do tej książki, nie?
No.
Ja wchodziłem w tę książkę i jak kiedy wysyłałem ją do Sylwii, która też przygotowuje mi researche, pytałem się Sylwii, bo ona czytała to pierwsze, ja mówię, ciekawe, czy miała odwagę napisać wszystko, nie? Wszystko, o czym rozmawialiśmy później i to było dla mnie takie ciekawe, czy naprawdę jest to wszystko, o czym rozmawialiśmy. I zastanawiało mnie w ogóle, czy ty, jak na siebie patrzysz, to był taki moment, w którym można było cię nazwać narkomanką albo ćpunką?
Tak.
I który to był moment?
To był moment tego czasu z Arturem i no.
No bo w tej książce nawet się przebija heroina.
Aha.
No i jak to w ogóle, bo musisz mi sposobić, nigdy w życiu, ja widziałem dużo narkotyków wśród innych ludzi, ale nigdy nie widziałem, jak ktoś bierze heroinę. Okay. Co się dzieje w twojej głowie? To nie jest tak, że wtedy zapala się taka lampka i sobie myślisz, kurde, jestem
już
fajna, jestem fajna, naprawdę jestem mądra, bo to myślę, że cały czas ci przyświecało w tej głowie, że jednak jesteś całkiem mądra. Naprawdę mam potencjał,
ale
to już jest trochę za daleko.
Jestem mądra dlatego, że mi to ludzie mówili, ale ja sama w siebie nie wierzyłam, że jestem mądra. Mm-hmm.
No dobra, no to nadal nie masz wrażenia, że jak widzisz, że ktoś bierze heroinę, że to nie jest to miejsce, w którym ty powinnaś tutaj na pewno być?
Że ja?
Mhm.
Nie. No ja, no. No dobra, no to...
Musisz od początku?
Nie. Heroin brałam raz, nie? No. A raz dlatego, że mi się jakoś nie spodobało specjalnie, bo ja straciłam całkowicie kontrolę nad sobą. A ja jednak przez to, że tą siłę, bo lubię być silna, to nie lubię tracić nad sobą kontroli. A na przykład, nie wiem, amfetamina i kokaina mi tej kontroli nad sobą nie zabierały, nie? No. Więc myślę, że dlatego w tą heroinę nie weszłam.
To dzięki Bogu.
Coś. Dzięki Bogu, no.
Znaczy i samej sobie, ale...
Tak.
No i dobra, piszesz takie zdanie, nie? I jak bardzo trzęsą ci się ręce, jak piszesz to i zastanawiasz się, czy to opublikować. No bo jednak jesteś matką. Wzorem matek. 300 ponad tysięcy obserwujących na Instagramie. Nie boisz się, że cię zabiją, kiedy coś takiego piszesz?
O tej heroinie? Mhm. Nie, dlatego że ja pisząc tą książkę do samego końca nie wiedziałam, czy ja ją opublikuję. I wiedziałam, że jeżeli nie będę pisała tego, co czuję i tego, co myślę, to ja jej nie napiszę. Bo jak będę, bo to jest o mnie, no nie, to jest autobiografia i to jest takie jakby moja też autoterapia i to jest mój pamiętnik, więc jakbym pisała ją z myślą o tym, że ja to pokażę światu, to bym tego nie napisała. Ale pisząc o tym, że wiesz, pisząc dla siebie, to ja musiałam zawrzeć te wszystkie takie trudne momenty, dlatego po to też, żeby do nich wrócić. I to było dla mnie bardzo, bardzo ważne. A potem jak już to przeczytałam raz, to się kurde, dobra, nie zostanie. No już nie ma dramatu.
Ale wiesz, że dla ludzi już samo to, że przyznałaś się do dość intensywnego brania tych wszystkich pobudzaczy, jarania trawki jak szlugi i tak dalej, to już pobudza wyobraźnię zwykłych śmiertelników tego wszystkiego. I ja pamiętam, że kiedy my rozmawialiśmy za pierwszym razem, ja sobie, bo jest zupełnie serio, to ja myślałem, że tak było.
Okay.
Dokładnie tak myślałem, że było. Albo nawet mogę ci powiedzieć, że myślałem, że jeszcze było grubiej.
Okay.
Bo po prostu widać, że ty idziesz w skrajność. Ty jesteś skrajnością.
Tak, to
nie?
Prawda. To
I jednak gdzieś jak myślałem o imprezach, o tym poszukiwaniu życia, o tych metodach prób i błędów, tak bym ich nazwał po prostu w twoim życiu, to myślałem zawsze o takich najjaśniejszych i najmroczniejszych.
Tak, i tak wyglądało moje życie, no.
Dokładnie. I nawet ludzie, których wybierałaś, oni zawsze byli jacyś. Tak. Oni byli bardzo konkretni.
Tak.
Nigdy nie było... No i wiesz, jak zestawisz sobie od Lukasa do Wojtka.
No dobra, no albo właśnie Lukas i Artur i mniszki benedyktyjskie.
No tak.
Wiem. Dlatego ja się musiałam nauczyć żyć po środku, bo ja naprawdę bardzo miałam ze skrajności w skrajność i takiego, że ja no i na maksa, więc albo na maksa w dół, albo na maksa w górę, a wiesz, no potrzebowałam tego takiego balansu, nie?
No to jeszcze porozmawiajmy o wątkach miłości, bo w książce jest tak, że ja mam czasami wrażenie, że ty potrafisz się zakochać w spojrzeniu, nie? To jest... Opisujesz w książce miłość, jakby ona powstawała w sekundę w twoim życiu i tak. Książka zaczyna się w ogóle od tego fragmentu gdzieś mniej więcej. Max wyciągnął mnie do Warszawy na imprezę. Codziennie było mi ciężej. Podczas seksu z Maxem patrzyłam w sufit i zdawałam sobie sprawę z tego, że mnie nie ma. Że jestem nieobecna, że chciałabym zniknąć albo zalać się łzami i ryczeć, krzyczeć. No to jakich facetów wybierałaś w swoim
życiu? No Maxa nie kochałam, nie?
No to wiem.
No Maxa nie kochałam, to już było w takim stanie mojego życia, że mi było po prostu obojętne, czy z kimś jestem, czy z kimś nie jestem. I to raczej było tak, że on mnie po prostu ciągnął, żeby mnie z tego mojego stanu wyciągnąć, ale tak naprawdę to ja no, nie darzyłam go żadnym uczuciem, nie? No, ale tam były inne miłości, czyli jest napisany, opisany mój pierwszy chłopak, mój pierwszy narzeczony, no to byłam w nim bardzo zakochana. No i potem Janek, nie? No to ja w Janku to już w ogóle. No, w międzyczasie tam też się pojawili jacyś chłopacy, no ale tak, że ja się potrafiłam szybko zakochać, to prawda, no ale to z miłością nie miało nic wspólnego. Nie?
Tak, tak, ty się też dość szybko odkochiwałaś, co by nie było, i wydaje mi się, że w ogóle ta cała relacja z Jankiem na przykład miałaby ręce i nogi, gdybyś nie przeprowadziła się do Szczecina i to...
No ale no mój drogi, z Jankiem to mieliśmy drugą próbę, tego nie opisałam w książce. Tak, i właśnie mi to Wojtek przypomniał, mówi, ej, a czemu nie napisałaś o tym, że wy się zeszliście z Jankiem?
A wiesz, że w tej książce w ogóle miałem takie wrażenie, że mówię, wow, ale to dziwne, że to nie wyszło.
No, no tak, i my się zeszliśmy, tylko że my się już zeszliśmy po tym, jak ja już wyszłam z klasztoru po jakimś czasie. No i to też znowu nie wypaliło, nie? No, więc mieliśmy drugą próbę, no.
To był ogień i woda. Polecam akurat ten wątek. To jest wątek na osobną książkę.
Ogień i woda, tak.
To jest wątek na osobną książkę. Uważam, że Remigiusz Mróz mógł z tego napisać świetny romans, inspirując się tą historią.
Tak, o, jednym zruszam się.
A jak zdobywa się twoje serce? Tak jakbyś miała pomyśleć, naprawdę. Patrząc jeszcze właśnie na te czasy przed Wojtkiem.
Na tamte czasy?
Dokładnie tak.
Opieką.
Opieką. Czyli takim, żebyś mogła poczuć się słaba, malutka delikatna.
Dziewczynka, kobieca i tak dalej. To tym. No, tylko i wyłącznie tym. No.
A jeżeli byłaś twardsza, wydaje mi się, że w niektórych z tych relacji to było tak, bo zobacz, ci goście, których rzucałaś, w ogóle jak teraz tak mi to przyszło do głowy, to było tak, że oni chcieli się zaangażować, oni chcieli do mnie, ty uciekałaś.
Tak.
I zawsze jest w ogóle ten sam motyw w każdym z tych relacji, że jak się tak naprawdę chce tego poszukać, to...
Tak, no to prawda.
Nie chciałaś chyba być zdobytą.
No nie, bo wtedy tak wiesz, znowu mi wchodziło, że wiesz, że jakaś tam słabość i tak dalej, no nie, że więc ucieczka od tego, nie, że z jednej strony bardzo tego potrzebowałam, a z drugiej strony tak bardzo nie umiałam, że to odpychałam, no nie.
A czekaj, a dzisiaj jak jesteś z Wojtkiem, potrafisz nie zachwycać się kimś albo nie mieć tego czegoś takiego, że widzisz kogoś i że na przykład ten ktoś ci się autentycznie podoba, no bo to jak opowiadasz nawet o tej relacji z Jankiem, jesteś ze swoim byłym chłopakiem na kawie, przechodzi Janek i jedziesz z Jankiem i się w nim zakochałaś i sama dajesz mu swój numer telefonu, więc zastanawiam się, na ile w tym szaleństwie jest metoda, a na ile nad tym szaleństwem trzeba zapanować.
Nie, no teraz już zapanowałam, nie? No teraz już wiem, że te wszystkie wtedy zakochanie wynikały z tego, że ja widziałam w drugiej osobie jakiegoś mojego opiekuna, że ja teraz będę przy nim mogła być taka malutka, skromniutka, drobniutka i taka dziewczęca i że on się o mnie zatroszczy, no ale tak nie wygląda miłość, nie? No i jak akurat w przypadku Janka było tak, że no wiedziałam, że on akurat się o mnie nie zatroszczy, no nie? No więc czar prysł, nie? Miałam drugie podejście, no i też niestety czar prysł, nie?
No. Niestety tak najwidoczniej musiał być, ale był Wojtkiem, nie chciałby tej książki czytać.
Czemu?
Proszę cię.
Co ty mówisz?
No dlaczego nie?
Wojtek ze mną to wszystko przeżywał, on to wszystko wie. Był ze mną, jak ja wróciłam do Janka.
No, bo po prostu, znaczy tak, bo tam jest, naprawdę jak piszesz o miłości, w ogóle masz bardzo duży potencjał pisania o miłości.
Może na romans napisać.
Tak, bo naprawdę te wszystkie wątki miłosne są napisane tak od serduszka i to czuć, nie? Bo też dość mocno potrafisz scharakteryzować tych ludzi i w ogóle też to było takie niesamowite, bo ci wszyscy ludzie dookoła ciebie, oni byli jeszcze bardziej pogubieni niż ty i ty byłaś trochę przewodnikiem też tego stada.
Tak.
A z drugiej strony oni mieli jakąś siłę w sobie i ty chyba wybierałaś też takich ludzi, dlatego że ty czułaś się zaopiekowana nimi.
Tak.
Bo to było takie wzajemne i wiesz, i chyba nie było, tak mi się wydaje, że przed całym światem mogłaś udawać, a przed nimi nie musiałaś.
Przed nimi nie musiałam, bo przed nimi miałam zupełnie inną maskę, nie?
No jaką miałaś tam, przed nimi jaką miałaś maskę?
No, no dalej wydawało mi się, na przykład, nie wiem, przed Arturem i Lukasem miałam tak, że wiesz, przez to, że oni byli silni, niezależni, dilerzy i w ogóle, nie? No i że tak niczego się nie boją i że ten Artur z bronią i w ogóle, no to przed nimi miałam też taką maskę, że ja też się tego nie boję. że to jest mi obojętne, nie? Że wiesz, że jakby no, nie zależy mi na tym i że nie interesuje mnie tam to wszystko, co oni robią i jak robią i wiesz, też nie byłam szczera ani przed sobą sama, bo ja chciałam, żeby oni mnie taką postrzegali, że jestem taka silna, albo że wiesz, nie wiem, przywozili jakieś dragi, ja nie wiedziałam co, ja to brałam. No, no rozumiesz, nie? No, no to też, to też nie byłam, wiesz, sobą, nie?
Ale zastanawiałaś się na przykład, dlaczego zależało ci na życiu? To by przyświecało mi w tej książce.
Bo ja jestem po tatusiu, nie umiem się poddać.
No tak, ale też... Kurde, no bo to jest właśnie chyba tak, masz rację, bo dochodzisz no, do każdej ściany i to tak. Jest zaczynanie od nowa.
Dokładnie, no.
Ale to jest też niesamowite.
Ja sobie nie wyobrażam, nie umiem czegoś takiego. Ja wielokrotnie nawet rozmawiałam o tym z Wojtkiem, albo nie wiem, nawet z moją terapeutką wcześniej, że ja nie umiem wpaść w depresję. Mimo, że w tej książce jest dużo takich oznak tego, że ja na przykład, nie wiem, w tej depresji byłam i tak dalej, no ale dochodzi do ściany, dochodzi do tego momentu, że ja mówię, i to nie jest tak, że to trwa, nie wiem, latami, miesiącami i tak dalej, że dochodzi i ja mówię, koniec, stop. No Monika kopa w dupę i do roboty.
Ale też może w tej całej depresji, właśnie przez to, że kopi do przodu, idziesz, ale też zastanawiało mnie to na przykład, czy to nie jest tak, że później odchorowujesz to wszystko, bo no bo wiesz, nawet to dzisiejsze twoje życie, że w twojej głowie może być tak, teraz to jest maska, czy to jestem ja?
Nie, ja teraz, o Jezu, ja mam takiego psika na punkcie analizy własnego wnętrza teraz, że ja wszystko, nad wszystkim się zastanawiam, czy to jestem ja, czy to jestem ja. Nad wszystkim, absolutnie, to co ja mówię, to co ja robię i jak podchodzę do życia i tak dalej, to się zastanawiam, czy to jest przez jakieś moje utarte schematy, czy to jest dlatego, że ja na przykład, no że wiesz, że cały czas uczę się tego balansu, więc ja bardzo mocno to analizuję, żeby już tych masek na siebie nie nakładać i żeby na przykład w każdym towarzystwie zachowywać się tak samo.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Z książki można się dowiedzieć, że raz zaoferowano ci pieniądze za seks. I zastanawiam się w ogóle, czy jakby ktoś ci nie zaoferował tego na żywo, bo to było przez SMS-a. Czy od tej na pewno, ale czy od tamtej dostałby w twarz?
No myślę, że tak, no.
Ale ty miałaś tak, no bo dzisiaj ostatnio też o tym rozmawialiśmy, o tym takiej twojej powiedzmy agresji, wybuchach i tak dalej. Ty miałaś też to wcześniej?
Tak, tak, tak.
No to jak ty to kumulujesz w tym, w całej jednej osobie, o której cały czas rozmawiamy? Tam jest bardzo dużo takiego, wiesz, tam właśnie faktycznie jakbyś miał takie kółko, to jest po obręczy, że nic nie ma...
No.
To tak, jak to się dzieje?
Ja wtedy miałam też bardzo dużo złości w sobie i myślę, że gdyby ktoś mnie tak wtedy potraktował twarzą w twarz, tak przedmiotowo bardzo, ojej, to mogłabym mu zrobić krzywdę.
No właśnie, wiesz, że mnie to zastanawiało.
To wtedy bym zawalczyła z nim.
Że dla mnie to jest cud, że ty nikogo nie zabiłaś?
Nie, no ja ogólnie to już wtedy też byłam dobra, no nie zrobiłabym jakby nikomu tak jakiejś takiej krzywdy celowej, bo mi zawsze byłoby szkoda, nie mogłabym patrzeć na cierpienie nawet kogoś, kto mi wyrządził krzywdę, no chyba, żeby mnie ten typ zgwałcił czy coś, no nie wiem, bo to jest tylko takie, wiesz, myślenie, no ale ja wtedy poczułam się bardzo mocno uprzedmiotowiona i jeszcze poczułam się jeszcze gorzej niż normalnie się czułam, że wiesz, że on mnie traktuje tak, że jestem nic nie warta, tylko, że wiesz, zapłaci już, nie?
No ale to było też takie środowisko, bo właśnie te różne środowiska, w których się obracałaś i wydaje mi się, że też...
Ale sam fakt tego, że tak na mnie popatrzył facet.
Tak, ale morał w ogóle dla mnie tej książki jest taki, że jak spojrzysz sobie na środowisko tych bogatych Niemców i na środowisko Artura, Lukasa i tak dalej, to że koniec końców zawsze sprowadza się to do tego samego. Że ci ludzie konsumują życie w bardzo podobny sposób.
No tak, to prawda. No życie jest jedno dla jednych i drugich.
I wiesz, i że po prostu masz różne drogi, ale jakby nadal to jest tak, że w tamtym momencie to jest jakaś gloria i chwała i w ogóle... hulaj dusza, piekła nie ma, a tak naprawdę to jest przedsionek piekła.
To prawda.
Że trzeba do tego dojrzeć. I dla mnie ta książka też mówi o tym, bo pomyśl sobie, że ty w każdym aspekcie tego swojego życia miałaś też wrażenie, że się świetnie bawisz. Że dopiero kiedy faktycznie dochodziłaś do ściany i coś ci się wysypywało, dopiero przychodziła refleksja, że chyba trzeba coś zmienić, nie? Żeby jednak bawić się w zupełnie inny sposób. No i to mnie zafascynowało, to ludzie. No bo to ludzie mnie zafascynowali, bo to ludzie zrobili dookoła ciebie robotę, a ty miałaś takich znajomych, którzy wychodzili w ogóle z tej bańki, którzy nie pasowali do tej bańki, ale miałaś na przykład w nich odskocznie, bo byli inni niż ta bańka, z którą się spotykałaś?
Tak.
No i kto to był?
No miałam tak, że na przykład, no nie wiem, miałam to towarzystwo takich, wiesz, narkomanów, mm-hmm. nie? No ale jak przyjeżdżałam do Polski, to miałam, wiesz, ludzi zupełnie, no, wiesz, innych. Miałam jakąś tam, na przykład przyjaciółkę, która już studiowała, kolegów z Polibudy, wszyscy byli tacy, wiesz, jak się z nimi spotykałam, no to też znowu zakładałam maskę. Mm-hmm. I mówiłam o tym, że no, ja studiuję w Niemczech, nie.
Jezus, ale w tej głowie musiała się palić, co?
No dokładnie. I że wiesz, i jedni nie znali mnie takiej, a inni nie znali mnie takiej. No nie? Mhm. Rozumiesz, że miałam tak dużo, byłam tyloma Monikami w jednym czasie, że to Bóg, nie?
No i też to, co idzie z narkotykami za rękę, to zazwyczaj kłamanie.
No tak.
Dużo kłamałaś?
No myślę, że tak. No teraz nie podam ci przykładu, co no, nie. No ale no myślę, że bardzo dużo, no bo to, żeby już w ogóle nie wyszło na jaw to, że kłamie, no, że jestem jakaś tam niedysponowana i no, że sobie nie radzę w życiu i tak dalej, no to przecież samo to udawanie, że jestem silna, no to wiązało się z kłamaniem, nie?
Dokładnie. Niestety. I to jest bardzo, bo też jest tak, że kłamiesz i widzisz, że to jest pewien sposób rozwiązania problemów, bo rozwiązujesz często problemy tak, tym, że się tak. kłamie. Jak to działa, to niestety zakula śnieżna, robi tak. się...
A to jest tylko zakopywanie pod dywan i wiesz, a potem to wszystko wychodzi, nie?
No niestety i wtedy trzeba dzwonić do architekta porządku. A ludzie, których poznałaś i opisujesz w tej książce, kogo dzisiaj najbardziej, jakbyś miała wyjść z tego studia i mogłabyś zabrać jedną osobę, z którą idziesz na kawę i rozmawiasz, to kogo byś wybrała z tej książki?
Renatkę?
Mhm.
To bym zabrała na pewno. Z Lukasem bym poszła. Z dwoma chłopakami mam cały czas kontakt jeszcze. Mm-hmm. No to z nimi, ja to chyba bym z każdym z nich poszła.
No i co cię najbardziej by ciekawiło w ich życiu?
Czy sobie poradzili?
No co to znaczy poradzić sobie? Bo myślisz, że na przykład kiedy patrzysz na przykład Lukasa, to czy poradzenie sobie na przykład to...
Czy wyszedł z tego?
Okej. Okay. W ten sposób.
Czy wyszedł z tego, no? Czy funkcjonuje teraz już jakoś normalnie, nie?
Mhm. Znaczy wiesz, bo to zawsze jest tak, no tak, a jakbyś miała tak oszacować, to myślisz, że z tego da się wyjść? Czy jesteś jednym z odrębnych przypadków?
No na pewno jest trudne to wyjście. Mhm. Mi te skrajności pomogły z tego wyjść. Bo że wiesz, że byłam na bardzo na dole, a potem wystrzeliłam bardzo do góry, nie? No to. I że ja cały czas mam nadzieję, że no musi być, no, że będzie lepiej. Mhm. A ludzie, którzy nie mają nadziei, że coś się zmieni, no to wtedy no nie wyjdą, nie?
No bo ja jestem ciekawy, czy w ogóle z tej całej historii, z tej twojej książki, z tego wszystkiego, czy jest ktoś inny, który jeszcze, spokojnie, czy jest ktoś inny, który też przetrwał? Bo to jest piekielnie trudne, wiesz, w sensie to jest takie, ta historia nie brzmi jak prawdziwa. Gdyby ktoś napisał, że to jest książka, no i fikcja, powieść po prostu, to bym był, prędzej bym w to uwierzył niż to, że to jest kogoś życie, ze względu na to, że twoje życie jest wyjątkowe, patrząc już na finał, ale ono jeszcze się okazuje dużo... No może nie dużo bardziej, ale on równie wyjątkowy, kiedy patrzy się przed tym, co się działo w tym życiu. Tak. Że jak pomyślisz sobie o ilości tych narkotyków, o tym wszystkim. Dlatego też zadawałem to pytanie, na przykład, czy byś jeszcze raz wyjechała do tych Niemiec? Bo zastanawiało mnie, czy to był taki punkt, że właśnie dlatego wróciłaś tam? No i tam się to wszystko, wiesz, działo i mieszało, bo szansa, że ktoś z tego wychodzi, jest 1 na 1 000 000.
No tak, no bo nawet wiesz, teraz znam ludzi, którzy czy tam z tego wcześniejszego mojego okresu ćpania, którzy no nie wyszli, czy tam czasem nawet mijam niektórych takich dalekich znajomych, którzy mieliśmy po prostu wspólnych znajomych od ćpania, no i widzę, nie, że im się nie udało, nie?
No. Bo dla mnie to jest też morał tej książki, że okej, udało się, wiesz, nie robisz tego, ale jest to tak niebezpieczne, dlatego tak. Dla mnie to jest po prostu jak powieść w niektórych momentach, ze względu na to, że jeżeli w ogóle uwalniasz emocje narkotykami i czujesz się powiedzmy wolno od swoich emocji, no wiesz, nie możesz niczego lepszego w swoim życiu zrobić, żeby się uwolnić od swoich emocji.
Tak, tylko że z drugiej strony jest tak, że ja zawsze chciałam być kimś, ale nie wiedziałam, co to znaczy być kimś.
I zostałaś sobą.
Tak, więc ja nie chciałam być na dnie. Bo mimo tego, że ja to wszystko robiłam po to, żeby uwolnić te emocje, żeby poczuć się silna i w ogóle no te wszystkie jakieś tam psychologiczne gadki, nie? To ja zawsze miałam bardzo duże pragnienie bycia kimś. Więc ja nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby odpłynąć w tych narkotykach i żeby w nich zostać. Bo ja miałam tą chęć, żeby wiesz, no, że to tak nie może być, że moje życie nie może się tak skończyć, rozumiesz, nie?
No. A to jest bardzo dużo trzeźwego myślenia.
Tak. No ale zauważ, że ja też miałam, ja ćpałam, ale miałam pracę i jeszcze miałam bardzo odpowiedzialną pracę. I że wiesz, tam się tak bardzo dużo różnych wątków mieszało, że ja no non-stop miałam na sobie jakieś maski. Non-stop wiesz, że z jednej strony było mi dobrze tu, gdzie jestem, ale z drugiej strony było mi jeszcze lepiej, no na przykład w mojej pracy, bo tam miałam jakieś perspektywy, tam miałam jakąś wizję i myślę, że to, że tych środowisk było tak dużo, tak dużo różnych, no nie, a nie, że się trzymałam w jednym, to mi pozwoliło z tego, to, dzięki temu ja z tego wyszłam.
No bo dla mnie to właśnie była ta zagadka, dlatego też zadałem to pytanie o tym, czy miałaś inne środowiska i tak dalej, bo tak właśnie dużo tych wątków jest, tych takich, takiej różnorodności, tego wszystkiego, czego tak. Co ty dotykałaś, co ty robiłaś w życiu. Wiesz, jeszcze najlepsze jest to, że przebija nawet ta historia, kiedy udajesz dziewczynę tego jednego chłopaka, całujesz go i tak dalej. Tak. Potem no. Się okazuje, że też miał swoją maskę, żeby nie spoilerować książki. Tak. I wiesz, że gdzieś tam ja cały czas właśnie widziałem w tobie dużo dobra.
Tak. No bo właśnie, bo ja tak miałam...
Że ono przebijało.
Tak, że ja mimo wszystko bardzo chciałam dobrze dla tych ludzi. Nawet jak wiesz, z Lukasem i z nimi, to ja widziałam ich jakąś taką krzywdę i chciałam, żeby oni ze mną spędzali czas, bo z jednej strony ja czułam się silna, a z drugiej strony wiedziałam, że ja jakby trochę się nimi opiekuję.
No nie? Tak.
No.
A widziałaś też w nich dobro?
Tak, tak. No,
a poznałaś kogoś, w kim nie widziałaś dobra, a pomimo tego cię pociągał?
Nie, poznałam tylko Achima, w którym nie widziałam dobra i mnie nie pociągał.
Bo twoje życie byłoby dużo wygodniejsze, gdyby cię pociągał. Nie?
On? Mhm. O Jezu, nie wiem. No nie? Gdyby mnie pociągał, no to co innego, no ale on nawet teraz wzbudza we mnie, wiesz, bo...
Ale on, i to co wczoraj pisaliśmy trochę na Instagramie i mówiłem, że tych wszystkich ludzi to opisujesz pozytywnie, bo naprawdę da się czuć sympatię do każdego, kogo opisujesz w książce, poza nim.
No, poza nim, tak.
I tam z automatu jednak odczuwa się też. I wiesz, i ta książka, ona bardzo fajnie się przeplata, że w niej język, powiedzmy, poniekąd wulgarny, że opowiadasz o dziewczynie, która idzie zrobić loda jakiemuś gościowi, że jest dużo takich ciekawych wątków i wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju też dar do napisania takiej historii, nie? Że ona wciąga i że ja byłem ciekawy, co jest na następnej stronie, że gdzie jeszcze zaprowadzi mnie ta książka, nie? No bo dużo wątków wiedziałem przygotowując się, no bo też dużo po prostu było na twoim blogu swojego czasu i to było dla mnie ciekawe, nawet jak ta historia, wiesz, z tą filmą, z tymi wszystkimi rzeczami, no ale nie chcę tego za bardzo powtarzać, ale kiedy realnie pojawił się pomysł w twojej głowie, żeby napisać książkę?
No ze 2 lata temu właśnie jak zaczęłam to pisać, ale to był taka, nie był że pomysł w mojej głowie, tylko to były takie sugestie ludzi wokół, nie? Którzy wiesz, od czasu do czasu komuś właśnie opowiedziałam jakąś historię i o Boże, Monika, musisz napisać książkę. Nie? Ty jak na tym odkazie to też to mówisz, to musisz książkę napisać.
No tak, no jasne, że tak.
I widzisz, ale że ja się mi nie mam za pisarkę i ten styl pisania też jest taki no, zupełnie inny, no nie? I te zdania są takie, wiesz, no krótkie i tak jak mówisz, że tam się no, dużo jest takich emocji, no to było dla mnie, wiesz, nie do przeskoczenia, że gdzie ja mam napisać książkę.
Ale sprawiało ci to przyjemność, jak pisałaś?
czasem tak, czasem nie. Potem traktowałam to już bardziej zadaniowo, ze względu na to, że sobie postanowiłam, że zrobię, więc zrobię.
A dlaczego czasem nie?
No bo czasem się zmuszałam.
No i co, ale to było ze względu na to, że nie chciało ci się siedzieć, czy nie chciało ci się pisać o czymś?
Nie chciało mi się pisać w ogóle. Rozumiesz?
No to dlaczego to zrobiłaś sama?
Dlatego, że postawiłam sobie zadanie.
Mhm. Ale dlaczego to zrobiłaś sama? Dlaczego nie wzięłaś komuś, kogo opowiedziałabyś swoją historię i żeby on to napisał za ciebie?
Bo, bo nie opisałby tego tak jak ja. Bo nie wczułby się w moje emocje. Nie opisałby tak Artura, a ja nie chciałam, żeby ktoś kogoś, ocenił. Nie da się opisać, to nie wiem, jak bardzo bym musiała. Na początku miałam taki pomysł, że może zrobić coś w formie wywiadu rzeka. Mhm. Ale mówię, ale jak on opisze moje emocje? No nie odpisze tego tak, jak ja bym chciała. Nie wyobrażałam sobie tego, może ktoś taki byłby, ale no nie wyobrażałam sobie, że wiesz, że... No i dlatego stwierdziłam, że dobra, to usiądę i opiszę to sama. Poza tym ja pisząc dochodziłam do niektórych rzeczy. Mm-hmm. Rozumiesz, że jak wiesz, zupełnie inaczej jest jak ja mówię i szybko mówię, nie mam czasu zastanowić się nad każdym słowem, a jak usiadłam i zaczęłam pisać i wracać do jakichś trudnych momentów, no to wiesz, na chwilę miałam takie, wiesz, zatrzymania i się zastanawiałam, że ej, ale co ty wtedy w ogóle czułaś, nie? Mm-hmm. No i to mi tak dawało, że wiesz, że zaczęłam analizować to, jak ja się czułam, dlaczego się tak czułam i co z tego potem wynikało. Mhm. Nie, jak w tej sytuacji na przykład z Arturem i z tą bronią, nie? No to też było taka, że moja analiza, że jak ja to napisałam, to mówię i ja pierdzielę. No. I, no.
To jest bardzo dobry wątek.
Tak, a jakbym komuś to opowiadała, to już no, nie byłoby takie, nie?
Mhm. Znaczy, no wiesz, no bo najprawdopodobniej to działa w ten sposób. Nigdy nie pisałem z nikim rozmowy jako wywiad rzeki, ale
ktoś musiałby zadawać bardzo celne pytania.
No tak, no ale no, wiesz, pamiętaj, że to jest też tak, że widzisz, co się tworzy i zawsze można też dopisać niektóre rzeczy, bo po prostu można dopiero mieć też inną optykę, a mnie zastanawiało to, na przykład, że gdybym ja robił taką rozmowę z tobą i nawet odpowiadałabyś mi w ten sposób, w którym to napisałaś, to dla mnie w tej książce jesteś jako główna postać, a czasami chciałbym zapytać o emocje, o na przykład o to, że budzisz się, masz zjazd, masz kaca, czujesz się do dupy i brakuje mi tam takiego czegoś, znaczy może nie, że brakuje, ale by mnie to ciekawiło, nie? Jako kogoś, kto by z tobą rozmawiał, że wiesz, że na przykład do kogo chcesz zadzwonić, jak się tak czujesz. Właśnie, bo mi brakowało tam...
No wiem, takich no już takich szczegółowych pytań.
No, że po prostu zastanawiało mnie, do kogo wyciągasz numer telefonu, jak jest do dupy, nie?
A nie miałam nikogo takiego. No. No i... widzisz, dlatego ja tego nie napisałam, że nie pomyślałabym, o, zadzwoniłabym do kogoś, tylko wiesz, jak już dzwoniłam, to po to, żeby zabić swoje emocje i gadać, ej, no, bo zrobiłam to, czy jadę tam i w ogóle, wiesz, nie? No.
Albo żeby ktoś przywiózł towar.
No nie musiał przywozić.
A które były najtrudniejsze recenzje, które dostałaś? No bo na pewno przed samą premierą wysyłałaś do kilku swoich bliskich.
To wysłałam, no nie wiem, może maksymalnie 10 osób przeczytało. Dwie osoby, psychomama Julia na przykład, czytała ją zanim ją skończyłam. Bo ona mnie cały czas też napisała, namawiała, Monia, napisz książkę. Ja mówię, że piszę, ale czuję, że to są flaki z olejem. No nie, ona mówi, daj przeczytam. No i jak ona przeczytała część tej książki, no to mi mówiła, masz pisać dalej. I tak mnie bardzo mocno zmotywowała, że ja pisałam dalej i czasem z nią rozmawiałam, mówiąc o tym, że właśnie nie wiem, jak mam opisać coś, żeby ktoś na przykład nieźle nie pomyślał o moim tacie. No nie, no bo to też wiesz, no piszę o osobę z mojej rodziny, ktoś przeczyta tą książkę i będzie miał obraz mojego ojca albo mojej mamy, albo wiesz, mojej siostry, czy kogokolwiek, no nie, i nie chcę, żeby przechodził obok niego i sobie myślała, a ten zrobił to i tamto, jakoś tak negatywnie. No i a wiesz, i to są moje odczucia, no nie? Więc każdy to mógłby odebrać zupełnie inaczej. I właśnie Julka mi powiedziała, że Monika, pisz wszystko, co czujesz, co myślisz, na końcu to wykreślisz. I ja mówię, w sumie? No. I dlatego wtedy, jak już tak ona mi powiedziała, no to już ruszyłam i zaczęłam pisać już wszystko. No. Bo na przykład taka pierdoła o tym biciu w dzieciństwie, no nie, to ja tego nie chciałam pisać. Bo sobie pomyślałam, że Boże, teraz nie wiem, no, koleżanki, mamy czy taty, nie? Sobie pomyślałam, a ona biła, wiesz, oni bili dzieci. No ale u nas na wsi to wszyscy bili, nie? No, ale wiesz, nie chciałam, żeby ktoś o nich tak pomyślał, no nie? Ale mówię, że dobra, jadę ze wszystkim, najwyżej usunę, nie?
Mm-hmm. No dobra, no. To mówisz o psychomamie, a kto jeszcze był w tych
wśród? Był tych jeszcze ludzi? I psychomama to też ze względu na to, że jest psychologiem mm-hmm. i nie chciałam tam mieć takich, wiesz, przez to, że tam jest dużo analizy, żeby nie było jakichś takich kocopołów psychologicznych, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Potem ze względu na to, że to jest, tam jest też o moim nawróceniu i o Bogu, no to poprosiłam mojego przyjaciela, zakonnika, mm-hmm. tak, ojca Tomka, żeby to przeczytał, żeby tam nie było właśnie nic nie... niezgodnego z jakby wiarą naszą. Mm-hmm. No i poprosiłam trzy przyjaciółki, żeby to przeczytały, potem jeszcze taką jedną znajomą i w sumie z tych, a i moją terapeutkę mm-hmm. jeszcze poprosiłam, żeby to przeczytała. No i każdy dotykał czegoś innego, nie?
Mm-hmm. No że... i czego na przykład dotykali? Bo to mnie zastanawiało na przykład, bo powiedziałaś mi to jeszcze przed rozmową, że no. każdy z tej książki miał coś innego. Tak byś miała wymienić, tylko to na przykład twoja terapeutka widziała co w tej książce?
Tą żabę, nie? Mm-hmm. No, że jakby, że dziecko nie ten, nie? No.
A przyjaciółki?
No. Przyjaciółki Patrycji na przykład brakowało takich opisów, bardziej tego, jak wyglądałam, że jakby historia super.
Proszę cię,
i że...
w ogóle ja cały czas widziałem cały czas staniki koronkowe i sukienki. Aha. I że widać ci pośladki i rozmawiasz z tym. Także ja widziałem wszystko, ja mogę jej powiedzieć.
No,
wiem, dobrze.
No dobrze, no ale i tam na przykład to, że ja dzięki niej opisałam bardzo krótko, bo krótko, ale to rzeczywiście dodałam dzięki Patrycji to, jak wyglądałam wtedy w tego Sylwestra. Mhm. To było dzięki niej, więc sobie tą koronkę wyobrażasz dzięki Patrycji.
Dziękuję,
nie?
Patrycja.
No, no, to tak. Jeszcze przyjaciółka Agata no, zasugerowała mi, to też było fajne, żebym nie opisywała szczegółowo, jak radziłam sobie, jak już nie dawałam rady wciągać kreseczek, no żeby nie dać, żeby nie robić instrukcji obsługi ciężkich narkotyków w sytuacjach, w których już twój nos sobie nie radzi, no nie, żebym nie pisała tego szczegółowo, bo jakby to nie powinien być żaden poradnik dla narkomanów, nie, no to to... Jedna znajoma, no to bardzo mocno mówiła, że Monia, że to jest za grube i że może lepiej tego nie wydawać i tak dalej, mm-hmm. no nie? No i tak przez nią miałam taki moment, chwilę, że sobie myślałam, że kurde, że skoro ona tak zareagowała, w sumie też miała jakby trudne życie, no to może to rzeczywiście jest za grube, no nie? Ale każdy inny mówił, że nie, że wow, że super, że... Nie ma nic takiego strasznego.
No bo to jest świetna historia do przeczytania, dużo gorsza do przeżycia.
No tak, no.
Tutaj nie ma w ogóle, nie ma dwóch zdań. No nagrywamy ten odcinek przed świętami. Jeżeli spełniają się marzenia, to ile ma sprzedać się tej książki?
Ile bym chciała, żeby się sprzedało tej książki? Oj, nie wiem, ile bym chciała. Ona się super sprzedaje teraz, ale chciałabym, żeby było tak, że... kupią ją ludzie, którzy kompletnie nie wiedzą, kim jestem i nie będzie ich interesowało to, kim jestem.
Kurde.
Że będzie na przykład, dlatego ta książka tak wygląda, że nie ma tam okładki, mm-hmm. nie ma nic, nie? I że jak kiedyś gdzieś na przykład wyląduje w Empiku albo w innej księgarni, że ktoś będzie przychodził obok tej książki, to ją po prostu weźmie do ręki i że ją kupi.
Mm-hmm.
I że ją przeczyta i że ona mu pomoże w jakiś sposób. To tak bym chciała. To jest moje marzenie, no.
No dobra, a dlaczego nie wydałaś tego przez żadne duże wydawnictwo?
Nie wiem, chciałam to zrobić sama. Wiedziałam, że Wojtek ma takie zaplecze, że mi pomoże, że wie, że no mamy kanał, nie, dystrybucji, że jakby nie potrzebuje no wydawnictwa, no nie? I że jak będzie ta książka dobra, no to się obroni sama, jeżeli tak ją sprzedam, nie?
Mhm, ale masz taki pomysł właśnie, żeby wyjść do jakiejś księgarni? Czy...
Tak, tak, jak już będzie wersja papierowa, to tak, no to bardzo bym chciała.
Mhm, ale to jest coś takiego, co, no bo tak, książka na razie jest, ta rozmowa wyjdzie 27 grudnia. To jest tak, że ta książka na razie jest w PDF-ie do stycznia, tak? W styczniu będzie wersja papierowa.
Koniec stycznia, początek lutego, no.
Czyli trochę potrwa, czyli można powiedzieć, że pewnie najprawdopodobniej książka, jeżeli pojawi się w jakiejkolwiek księgarni, No to gdzieś w połowie lutego, na koniec lutego?
No, no tak, no. Okay. Wiesz, ja nawet nie wiem na razie, jak się do jakiejś księgarni dostać.
Okej, okay, no właśnie dlatego...
No nie, nie, nic nie wiem. Ja kompletnie nawet jeszcze o tym nie myślałam, że wiesz, że czy do kogo mam napisać, odezwać, czy coś, żeby ta książka się w księgarniach pojawiła, no nie? Mhm. Że wiesz, że no na razie to po prostu wydałam i no cieszę się, że jest taki odbiór, że ona jest dobra, bo wtedy też ja, wiesz, no jakbym napisała książkę i bym od razu do jakichś księgarni, że ej, słuchajcie, napisałam książkę, no, że ona będzie super, no a no to no nie wiem tego, nie? Ja cały czas nie uważałam, że ona jest taka super, nie?
Wystarczyło mi wysłać, ale to no. A kiedy ją skończyłaś?
No miesiąc temu? Nawet nie?
Okay. Czyli to tak dość sprawnie poszło od skończenia napisania, korekta i...
No tak, no. Korektorka, ja jeszcze tam poprawiałam niektóre rzeczy, no coś tam wycinałam, dopisywałam jak na przykład to ten ubiór, nie? No i ona też to na bieżąco sprawdzała i tak wiesz, od razu powstawał skład i no.
A czekaj, bo ja widziałem, że tam jest jakaś strona, platforma, to jest Wojtka coś?
Tak.
Okej, dobra, bo to mnie też jakoś tak zastanawiało nad tym, jak to koniec końców zostało wydane, bo bałem się, że przypadkiem robisz to przez jakąś platformę, która...
Nie.
Która sprzedaje książki innych influencerów i tak.
Nie, to Wojtek jego... właśnie, oni zadbali, cała firma zadbali o to takie zaplecze, żeby wiesz, i no biorąc pod uwagę ilość obserwujących, jaką mam, żeby tam nie siadły te wszystkie serwery, tylko żeby każdy spokojnie, wiesz, mógł sobie wejść na tą stronę, dostać książkę, zamówić albo w wersji elektronicznej albo w papierowej, no nie, i żeby to wszystko tak hulało bez jakichś takich problemów i stresów takich dodatkowych związanych z tym, no nie.
Jak wiemy, no. Twoja historia jest historią, że niebo nie jest limitem, to chciałabyś zekranizować swoją książkę?
Tak, chciałabym. O Jezu, jakbym chciałabym zobaczyć tą dziewczynę, która będzie to grała, no. Ja bym bardzo chciała, bo mi zależy na tym, że zobacz, moja historia jest trudna. Mówimy o jakiejś tam narkomance, no nie, o różnych, która miała różne tam przeżycia, różne rzeczy w swoim życiu robiła, a z reguły ciężko. No widzisz taką dziewczynę na ulicy albo gdzieś tam w klubie i co? No większość osób ją ocenia. No nie? Ocenia ją negatywnie.
Skreśla nawet,
no nie? No i... a ja nie chcę, żeby ktoś takie osoby skreślał, więc dlatego ta książka miała pokazać, że no każdy może. I każdemu trzeba dać szansę i na każdego patrzeć nie tylko z tego perspektywy, co ty teraz widzisz, ale no bo nie widzisz całości. Nie widzisz, co spowodowało, że jest tu, gdzie jest. I może wystarczyłoby czasem tylko zauważyć, podać rękę i pomóc, nie?
Ale uważasz, że dla ciebie receptą było zauważenie, podanie ręki i pomoc?
Ja potrzebowałam tego bardzo dużo, no nie?
To kiedy można było ci podać rękę i byś doceniła to, że ktoś ci podaje rękę i wyciąga cię na przykład do normalnego życia, do zwykłego życia?
Ale to jest, wiele by się na to składało, bo każde spojrzenie wtedy, każdego człowieka nie z tego środowiska, tylko będącego powiedzmy wyżej, czyli normalnie pracującego, jakiejś zwykłej kobiety, matki nawet z wózkiem, no nie, która by spojrzała na mnie, nie oceniając mnie.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Bo każdy, kto mnie w tamtym czasie traktował z takim tak zwanym szacunkiem, nie oceniając i będąc po prostu dla mnie dobrym, pomagał mi zobaczyć w sobie normalnego człowieka.
Ale też w ogóle bardzo mocno powiedziałaś, że narkomankę, bo ja tak miałem...
No bo to jakby taki punkt, taki wiesz, no, że...
No wiesz, no, ale opisujesz tak jak to było... Bo to jest... znaczy tak, bo ja nie byłem tam. Ja widzę tylko to, co przeczytałem, nie? Ale nie myślałem o tobie w kategoriach takiej, powiedzmy, menelicy.
No nie, nie. No,
no właśnie, takiej dziewczyny, która okej, jest na wszystkich możliwych wspomagaczach. Rozrywkowo i nierozrywkowo. No bo poniekąd na pewno to też jest jakieś uzależnienie. No bo na pewno, nie? Ale nadal nie myślałbym o tym w taki sposób, że ktoś, kto żyje normalnie, nawet mógł nie wiedzieć, że przecież ty bierzesz narkotyki.
To prawda. Bardzo dużo osób o tym nie wiedziało, no bo ja potrafiłam to ukryć i wiesz, no potrafiłam być w pracy na ćpana i ludzie tego nie wiedzieli, no nie? No, wiesz, ale były też, ja mówię tak o sobie narkomanach, no bo były takie trudne momenty, że no, wiesz, no nie wiem, gdzieś tam się w domu taczałam po podłodze, bo nie, czy tam na czworakach, bo nie byłam w stanie się podnieść, czy gdzie chciałam dojść i wiedziałam, że będę, że muszę się naćpać, żeby w ogóle funkcjonować, nie? Albo nie wiem, traciłam przytomność, czy coś takiego, no to to już są takie, wiesz, no no narkomanka, nie? No, że nie menelka, no ale tak. I no albo to, żeby w ogóle funkcjonować, no to musiała być naćpana, nie? No, dlatego siebie tak nazywam. Ale rzeczywiście wtedy przez to, że ja miałam tak bardzo niskie poczucie wartości własnej i tak bardzo źle się czułam sama ze sobą i ciągle nakładałam jakieś maski na siebie i wiesz, no ideałem dla mnie było życie zwyczajne, jak to wyjście na taras, podlanie kwiatków i ugotowanie obiadu. No nie, no to jak taka osoba na mnie spojrzała jak na normalnego człowieka, a nie, że dobra, albo jakaś, nie wiem, no lalunia na imprezę, albo że wiesz, narkomanka, albo że w ogóle wiesz, nie? No, no to dałoby mi takie coś, że ona widzi we mnie kogoś, kim ja chciałabym być. No nie? I dlatego ja tak mam, że ja tak właśnie bardzo staram się na takich ludzi patrzeć, nie?
Okej, okay. No bo to teraz po prostu też nabiera sensu, bo może tego mi w tej właśnie też książce trochę zabrakło, nie? No bo tam nie ma to za bardzo jakichś scen, że właśnie jesteś na czworaka i...
No.
Że wiesz, że jednak opisujesz się tam raczej jako taka osoba wysoko funkcjonująa po prostu z pewnego rodzaju uzależnieniem i że to mimo wszystko ta gra cały czas się toczy. Okej, okay, raz jest więcej kasy, raz jest mniej kasy, ale to jest po prostu życie. To jest tak wygląda mniej więcej dorosłe życie. Dostałaś dość szybką lekcję tego dorosłego życia. No to otwiera na pewno oczy. No to rozmawialiśmy o ekranizacji. Jak to mógłby ciebie zagrać?
Nie wiem.
No jak nie wiesz? Jakaś ładna dziewczyna.
No ładna dziewczyna, tak. No. Nie, ale to znaczy nie myślałam do tego stopnia, też nie myślałam o tej ekranizacji. No, ale no... Fajnie by było zobaczyć to moje życie w takim no, w filmie po prostu, rozumiesz, że i tą zmianę i to, żeby ludzie to zobaczyli, nie? Że no można, że to dzieciństwo ma ogromny wpływ i potem to, jak się zachowujesz w życiu nastoletnim i potem, że wiesz, no całe towarzystwo i tak dalej, że to kształtuje ciebie jako osobę i że tak naprawdę bardzo dużo zależy od ciebie, nie?
A jeżeli patrzysz sobie na to na przykład, że jak już rozmawiamy o towarzystwie, że są rodzice na przykład, którzy mówią, nie kumpluj się z nim.
No nieładnie mówią.
No nieładnie, ale teraz pytanie jest takie, czy nie chronią dziecka?
Chronią. Oczywiście, że chronią.
Czyli to jest dobre.
To jest z troski. Każdy rodzic chce dobrze.
No tak, no wiadomo.
Ale to jest, ale czy to jest dobre, no to już no nie wiesz, czy jest dobre.
No właśnie zobacz.
Bo rodzic, no dobrze, no to teraz na przykładzie, jest rodzic, którym dziecko się, no nie wiem, ma zabezpieczone w domu wszystkie kanty od stolików, chodzi w ochraniacza, bo mamusia się bardzo boi, że dziecko się przewróci. I jak dziecko uczy się chodzić, to chodzi z nim na smyczy. No nie? Chce dobrze.
No dobra, ale tutaj jednak nawiązuję do tego, że jeżeli widzisz, że na przykład gdzieś skrajnie źle, to kiedy mówisz...
To z troski, no dobra, no ale to trzeba być w nabiu. Ten rodzic musi być cholernie dorosłym, żeby pojąć to, że to dziecko nie jest takie, dlatego że jest, o Jezu, bo złe towarzystwo, a z niego nic nie będzie i tak dalej, żeby umieć to przekazać swojemu dziecku, żeby to jego dziecko nie chciało wpaść w to towarzystwo. Bo to nie jest tak, że wiesz, ktoś, kto jest zdrowym dorosłym i ktoś, kto potrafi przekazać swojemu dziecku wszystkie wartości tak, jak powinny być, no to jego dziecko nie wpadnie w narkomanię. Rozumiesz?
Znaczy, jak najbardziej, bo w ogóle... Też...
To jest z niezaspokojonych potrzeb wszystko, no nie? Ale jeżeli dziecko ma zaspokojone potrzeby, czuje się kochane, czuje się bezpieczne, czuje się dobrze w swojej rodzinie, czuje się ważny, silny, potrzebny, kochany, to nie ma potrzeby, wiesz, wpadania w złe towarzystwo.
Ale można powiedzieć, że ciebie macierzyństwa nauczyło twoje dzieciństwo? Że tak naprawdę chcesz zaoferować to, czego ty nie dostałaś i te błędy, gdzie ty popełniłaś i wiesz, że one wynikają z dzieciństwa, dlatego tak uważnie możesz patrzeć na swoje dzieci?
Też i nie, bo bardzo często jest tak, że rodzice, którzy mieli na przykład, nie wiem, ciężkie dzieciństwo, chcą albo nie mieli w domu pieniędzy, to chcą też dać teraz wszystko swoim dzieciom i robią zupełnie odwrotnie. ale to też jest złe. Dlatego ten balans jest potrzebny, no nie? A tego balansu nauczyłam się dopiero potem. Więc jak ja bym robiła wszystko tak, żeby nie było tak jak w moim domu, bo ja miałam trudne dzieciństwo, no to bym i tak robiła źle moim dzieciom.
To jest bardzo trudna rola.
Tak.
Żeby znaleźć taki balans. No tak. Dobrze, już zmierzając do końca. Książka najprawdopodobniej będzie zekranizowana, sprzeda się doskonale. Tutaj w ogóle nie mam żadnych wątpliwości i naprawdę polecam, bo to jest świetne, żeby się poczytać i pobawić. Dobrze, i na sam koniec już. Jak jest z tym programem, który miałaś robić?
Ojej, no widzisz, zacznę od nowego roku.
Naprawdę?
No bo tak, no, bo to była książka, bo wiesz, no jeszcze teraz ta kwestia tej rodziny zastępczej i tak dalej, bardzo dużo jeszcze w domu mieliśmy różnych rzeczy, więc no nie miałam jakby czasu, ale mam taki plan, no.
No bo to już miało chyba...
Wiem.
Miało nie ruszyć, wyszło, tak.
Ale zacznę od nowa, no.
I za to będę trzymał kciuki, także...
Dziękuję.
Książka, ekranizacja, program, bizneswoman.
Ej, a chcesz zagrać kogoś?
Tak, ja zagram ciebie.
Możesz Artura.
Dzięki. Maxa zagra.
O, no macie podobną fryzurę, no.
No świetnie, w takim wypadku zostaje mi Max, a ty będziesz się patrzyła w sufit. Bardzo, bardzo, bardzo i to bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.